odłóż kamień. Jan 8:1-12. Tuż przed tym rozdziałem, rozdział 7 kończy się wzmianką o sporze dotyczącym tego, czy Jezus jest Chrystusem, a władze go odrzuciły. Następnie udał się na Górę Oliwną, co, jak wynika z innych fragmentów, oznacza, że poszedł tam się modlić. Następnego dnia ponownie przyszedł do świątyni, do tego samego miejsca, w którym dzień wcześniej został odrzucony przez władzę. Nie tylko go tam odrzucono, oni chcieli go tam zabić. Co sprawia, że człowiek wraca do tych samych ludzi, którzy cię odrzucili i chcą cię zabić? To mówi nam o priorytetach Jezusa w odniesieniu do tego, dlaczego przyszedł na ten świat. I to wyjaśnia, co powiedział w Ewangelii Jana 4:34. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Dla niego wykonanie zadania było ważniejsze niż własne życie. 3. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku, cztery i powiedzieli do niego: Nauczycielu, ta kobieta została przyłapana na cudzołóstwie. Następnie w wersecie 3 przyprowadzili do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku ludzi w świątyni. Nie poprosili go na bok, by zapytać o jego zdanie. Postawili ją pośród ludzi w świątyni. To tak, jakby spotkać członka zboru, niewłaściwie się zachowującego, i chcieć porozmawiać o tym z pastorem Clintem. Docierasz tam i zauważasz, że trwa studium biblijne. Zamiast poczekać do końca, by porozmawiać z nim na osobności, po prostu podnosisz rękę, gdy pastor Clint naucza, i mówisz: Och, mam coś do powiedzenia. To nie dotyczy tego, o czym nauczasz, ale myślę, że to pilna sprawa, którą wszyscy powinni usłyszeć. Więc na razie przerwijmy nauczanie. I powiedzieli: Przyłapaliśmy tę kobietę na cudzołóstwie. Lubię, jak oddaje to przekład King James. Werset 4. Oni mówią do niego: Nauczycielu, ta kobieta została przyłapana na cudzołóstwie. Na gorącym uczynku. Na gorącym uczynku. To znaczy, że została złapana na gorącym uczynku. Złapana w 3D. W dzisiejszym świecie prawdopodobnie byłoby to transmitowane na żywo na jakiejś platformie społecznościowej i trendowałoby szczególnie na Twitterze. Innymi słowy, mówią Jezusowi, że mają dowody. Zawsze, gdy czytam ten fragment, zadaję sobie pytanie: gdzie jest mężczyzna? Przygotowując się do tego nauczania, żartobliwie zastanawiałem się, czy nie zmienić tytułu na „Gdzie jest mężczyzna?”. Bo nie można powiedzieć, że przyłapało się tylko jedną osobę na gorącym uczynku cudzołóstwa. 5. W prawie Mojżesza nakazał nam kamienować takie kobiety. A ty co powiesz? 6. Powiedzieli to, wystawiając go na próbę, aby mogli znaleźć powód do oskarżenia go. Jezus pochylił się i pisał palcem po ziemi. Następnie zacytowali Biblię, aby pokazać, że są jej uczniami. Spójrzmy teraz, co naprawdę powiedział Mojżesz na ten temat. Księga Powtórzonego Prawa 22:22. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany, gdy leży z kobietą zamężną, oboje poniosą śmierć. Zarówno mężczyzna, który spał z tą kobietą, jak i ona sama. W ten sposób usuniesz zło spośród Izraela. Kapuel 20:10. Jeśli mężczyzna cudzołoży z żoną innego mężczyzny, z żoną swojego bliźniego, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica będą ukarani śmiercią. Prawo mówi, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni zostać ukarani śmiercią. Gdzie więc jest mężczyzna? A zanim nawet to prawo może zostać wykonane, muszą być dwaj lub więcej świadków tego zdarzenia. Powtórzonego Prawa 19:15. Jeden świadek nie może występować przeciw człowiekowi za jakąkolwiek nieprawość lub za jakiś grzech, który popełnił. sprawa będzie ustalona na podstawie zeznań dwóch świadków albo trzech świadków. I mają to już spełnione, więc następną rzeczą jest wprowadzenie w życie prawa kamienowania. Teraz wszystkie wymagania są spełnione i ta kobieta ma stanąć w obliczu śmierci. Jednak werset szósty mówi, że wystawiali Jezusa na próbę, aby zobaczyć, co powie. W tym czasie Żydzi byli pod panowaniem Imperium Rzymskiego, co oznacza, że nie mieli władzy skazać kogokolwiek na śmierć. Tylko rzymski rząd miał do tego prawo. Dlatego, gdy aresztowali Jezusa przed ukrzyżowaniem, musieli przekazać go arcykapłanowi, a ponieważ arcykapłan nie miał władzy go ukrzyżować, wysłał go do Piłata. To, co robili tu Żydzi, miało na celu zastawienie pułapki na Jezusa. Bo jeśli powie, żeby jej nie kamienować, to popiera ludzi łamiących prawo Mojżesza, a to nie jest zgodne z tym, co mówił, że przyszedł wypełnić prawo. Jeśli powie, aby ją ukrzyżować, robi coś, co powinni robić tylko Rzymianie, a zatem nie słucha władz rzymskich. Werset siódmy. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Ósmy. I znowu schylił się i pisał palcem po ziemi. Dziewiąty. A oni, gdy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, i pozostał Jezus sam oraz kobieta stojąca przed nim. Nadal go wypytywali, a on podniósł się i powiedział, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Schylił się i dalej pisał. Cokolwiek pisał, nie wiemy. Nie powiedział niczego, co byłoby nieposłuszeństwem wobec Mojżesza ani Rzymian. Gdy to usłyszeli, odeszli, zaczynając od najstarszych. Mój starszy brat, wyjaśniając mi to wcześniej, powiedział, że powodem, dla którego odeszli od najstarszych, jest to, że najstarsi prawdopodobnie zdali sobie sprawę, że mają największy grzech. To oznacza, że oskarżyciele sami nie są bez grzechu. Grzeszni ludzie zebrali się więc, aby ukamienować inną osobę, którą przyłapali na grzechu, tylko po to, by znaleźć sposób na wystawienie Jezusa na próbę. Pokazuje to, jak daleko człowiek może się posunąć, by udowodnić swoją rację. Jezus nikomu nie kazał odejść, odeszli sami. Następnie Jezus zwraca się do kobiety. Werset dziesiąty. Jezus podniósł się i powiedział do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. Jedenasty. Ona odpowiedziała, nikt, panie. I Jezus rzekł, ja cię nie potępiam. Idź i od tej chwili już nie grzesz. To jest pierwszy raz, kiedy kobieta została poproszona o zabranie głosu w całej tej sprawie. I jedyną osobą, która dała jej taką szansę, nie byli oskarżyciele, ale Jezus. I nie zrobił tego wobec oskarżycieli, aby przeciwstawić jej słowa ich słowom. Jezus zapytał, czy nikt cię nie potępił? Odpowiedziała, nikt, panie. Prawdopodobnie myśli, ci ludzie odeszli, bo mają grzech. Jezus nie ma grzechu i pewnie on może mnie potępić, ale oto odpowiedź Jezusa. I ja ciebie nie potępiam. To potwierdza to, co Jezus powiedział, że nie przyszedł, by nas oskarżać. Następnie dodał, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Nie usprawiedliwił czynu grzechu. Wracając teraz do tego fragmentu. Myślę, że jednym z głównych problemów tutaj jest to, jak postrzegali kobietę. Chodziło o kwestię tożsamości. Uważali, że kobieta zasługuje na śmierć za grzech. Ale mężczyzna już nie. Nie obchodziło ich, z kim była związana. Zależało im tylko na wykorzystaniu kobiety do udowodnienia swojego punktu widzenia. I w większości przypadków to, jak traktujemy ludzi, zależy od tego, jak ich postrzegamy. Rodzaj tożsamości, jaką przypisujemy ludziom, determinuje, jak ich traktujemy. Więc poza wszystkim, jednym z problemów tutaj było to, jak określali tożsamość kobiety. Czasami staramy się oskarżać i potępiać ludzi za te same rzeczy, od których sami zostaliśmy ocaleni. Czasami to, jak reagujemy na niewierzącego, brata czy siostrę, którzy upadli w grzech, zależy głównie od etykiety, jaką im nadaliśmy. Jak myślisz, jaki byłby los tej kobiety, gdyby nie spotkała Jezusa w świątyni, ale spotkała władców i autorytety? Prawdopodobnie odesłaliby ją do Sanhedrynu, który zapewne odesłałby ją do Rzymian. I być może zostałaby skazana na śmierć. Jak myślisz, jaki będzie los tego brata lub siostry, których przyłapałeś na grzechu, lub którzy pierwsi przychodzą do ciebie z problemem grzechu? A co z tym niewierzącym? Odpowiedź Jezusa w tej sprawie uświadamia nam, że nie tylko kobieta zgrzeszyła i zasługiwała na potępienie, ale także oskarżyciele. Nic więc dziwnego, że Paweł powiedział w liście do Rzymian, iż wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują Zbawiciela, włącznie z oskarżycielami. Dlatego też jego następne stwierdzenie w kolejnym wersecie brzmi: Jezus znów przemówił do nich, mówiąc: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światłość życia. To pokazuje, że świat bez Jezusa pogrążony jest w ciemności. Oskarżyciele myśleli, że chodzą w światłości, ale tak naprawdę byli w ciemności. Zarówno oskarżyciele, jak i oskarżona potrzebują Zbawiciela. Kiedy faryzeusze widzieli kobietę zasługującą na śmierć, Jezus widział misję lub okazję, by dotrzeć do zagubionych. Gdy faryzeusze widzieli kogoś zasługującego na śmierć, Jezus widział kogoś potrzebującego Zbawiciela. I to jest dla nas przykład do naśladowania. Ta osoba żyjąca w grzechu lub ten niewierzący w naszej szkole, miejscu pracy czy domu, to dla nas misja. Nie są to ludzie, którym przypinamy etykiety jak faryzeusze. Widzimy w nich misję do wypełnienia. A więc moje pytania do nas wszystkich. Po pierwsze, jak widzisz samego siebie? Po drugie, jak postrzegasz współwierzącego, który upadł? Po trzecie, jak postrzegasz niewierzącego? Drugi list do Koryntian 5:16. Dlatego odtąd nikogo już nie znamy według ciała. A jeśli nawet znaliśmy Chrystusa według ciała, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 18. A wszystko to pochodzi od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas z sobą i powierzył nam posługę jednania. 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą jednał, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo jednania. 20. Dlatego w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, jakby Bóg przez nas upominał. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Najpierw zostajemy uczynieni nowymi stworzeniami po uwierzeniu w to, co Chrystus dla nas uczynił. W ten sam sposób zostaje nam powierzona posługa pojednania, a nie posługa oskarżania. To oznacza, że jestem winien niewierzącemu Ewangelię. Nie postrzegam ludzi przez pryzmat etykietek. A jeśli nosisz w sobie kamień przez te wszystkie lata, czekając tylko na okazję, by go w kogoś rzucić, pamiętaj, że tak jak ta osoba nie zasługuje na twoje przebaczenie, tak samo my nie zasługiwaliśmy na to, co Chrystus dla nas uczynił. To jest po prostu dobry moment, by wyrzucić ten kamień. Widzę siebie jako nowe stworzenie, tego brata lub siostrę, a także niewierzącego tam, na zewnątrz postrzegam jako moją misję. Koniec kazania.